Piotr Sele, pawianicki geograf, autor przewodników turystycznych, jest z nami. Gdzie jesteśmy, panie Piotrze?
Jesteśmy we wsi Rydzyny, konkretnie w tym momencie na cmentarzu ewangelickim zlokalizowanym w tej miejscowości. Rydzyny leżą na południe od Pabianic, około 6 km na skraju Lasu Rydzyńskiego, wymienianego już w starych kronikach, wspominał o Lasu Rydzyń sam Jan Długosz. Później ten las, wielokrotnie wspominany w źródłach historycznych, był w wieku XVI, XVII, XVIII, aż na początku, na przełomie XVIII i XIX wieku doszło do jego częściowego wykarczowania i powstała tu wieś o nazwie Rydzyny, która tą nazwę wzięła właśnie od Lasu Rydzyńskiego. Las Rydzyński, Las Karolewski, te lasy, które znamy dzisiaj pod tymi nazwami, kiedyś otaczały Pabianice od południa. Nie było tutaj poza kilkoma wsiami, takimi jak Bychlew czy Czyżemin, większej liczby osad wiejskich. Wsie były rzadko położone, te wsie należały do historycznego państwa pabiańskiego, czyli do dóbr kapituły krakowskiej, które to dobra miały swoich zarządców, a siedzibą tych dóbr był renesansowy dwór kapituły krakowskiej w Pabianicach, o którym wspominaliśmy już kilkakrotnie podczas naszych rozmów. Rydzyny powstały pod koniec XVIII wieku i rozbudowały się na przełomie XVIII i XIX wieku w dość dużą wieś, która liczyła w XIX wieku już kilkadziesiąt gospodarstw. Pierwszymi mieszkańcami Rydzyn byli osadnicy niemieccy. Na starej mapie Gillego, wydanej w roku 1802-1803, Rydzyny pojawiają się po raz pierwszy jako Rydzyny Hol. Niektórzy błędnie odcyfrowują ten skrót Hol jako Rydzyny holenderskie. Jest to błąd często popełniany przez osoby interesujące się historią osadnictwa niemieckiego w Polsce, w okolicach Łodzi, gdyż nie chodzi tutaj o Holendrów, tylko o Haulandrów, czyli po polsku Olendrów. Mówiąc krótko, osadników, którym po decyzjach właścicieli dóbr zezwolono na karczowanie lasów, ponieważ Haulander po niemiecku, pisany przez as umlautem, oznacza po prostu karczownika, czyli osobę, która uzyskała prawo do karczowania lasów. Spolszczona nazwa Olendry właśnie świadczy o tym, że dana miejscowość czy kolonia niemiecka powstała na czymś, co w średniowieczu nazywano również w aktach lokacyjnych karczunkiem, czyli mówiąc krótko, na tak zwanej surowiźnie, na gruncie, który najpierw był gruntem leśnym, następnie las wycinano, następnie usuwano pnie, tworząc pola, drogi, system dróg i wydzielając działki na poszczególne gospodarstwa.
Ale teraz, tu gdzie jesteśmy, to jest cmentarz.
Tak, i to jest cmentarz ewangelicki. Jest tu sporo nazwisk niemieckich. Inskrypcje są w języku niemieckim i w języku polskim. Jest to jedna z najwyraźniejszych pamiątek tamtego osadnictwa. Znajdujemy tutaj liczne nazwiska niemieckie, takie jak Sturzbecher, Litke, Pudrycki. To są nazwiska dawnych mieszkańców wsi, którzy po prostu tworzyli tą osadę na przełomie XVIII i XIX wieku. Kiedy Rydzyny powstawały w trzech etapach. Jeszcze do niedawna był aktualny czy używany taki podział na Rydzyny dolne, średnie i Rydzyny długie czy Rydzyny górne. Ten podział odzwierciedlał podział wsi na trzy części, które powstawały po sobie jak gdyby. Pierwszych 21 osadników przybyło na tereny późniejszych Rydzyn w roku 1791, czyli w czasach ostatnich latach rządów kapituły krakowskiej na tym terenie. Ostatnim zarządcą tych dóbr był Paweł Olechowski. Nikogo nie zdziwi to, że również na terenie Łodzi powstawały takie kolonie, dzisiejszej Łodzi, w jej obecnych granicach, ponieważ Łódź oczywiście była mniejsza. I na przykład Olechów, który jest częścią Łodzi, też został założony w czasach Pawła Olechowskiego i też na początku był kolonią niemiecką. Już w czasach rządów pruskich, czyli w momencie, kiedy nastąpił trzeci rozbiór Polski, bo zanim trafili tutaj po kongresie wiedeńskim Rosjanie, to tymi terenami zarządzali Prusacy. Już w 1797 roku mówiono, że w skład parafii ewangelickiej wchodzą również leżące na południe od Pabianic Rydzyny. Parafia nie miała jeszcze wtedy własnego kościoła. Dojeżdżał tutaj, co ciekawe, aż z Piotrkowa Trybunalskiego pastor wojskowy, ponieważ był tam garnizon wojsk pruskich. Nabożeństwa odbywały się raz w miesiącu w prywatnych domach. Zresztą nabożeństwa ewangelickie bardzo często odbywały się w prywatnych domach, nazywanych domami modlitwy. Po prostu rodziny na przemian przyjmowały pastora, zapraszały mieszkańców wsi do własnych domów i tam odbywały się nabożeństwa. Natomiast ta kolonizacja niemiecka, w ramach której doszło do powstania wielu wsi w okolicach Pabianic, takich wsi jak na przykład Hermanów, Terenin, pobliskie Pawlikowice, które też powstały mniej więcej w tym samym czasie jak Rydzyny, różniła się od wsi polskich tym, że we wsiach polskich obowiązywała jeszcze pańszczyzna, która została zniesiona dopiero po powstaniu styczniowym, czyli po 1863 roku. Wtedy chłopi dostali ziemię. Natomiast osadnicy pruscy, którzy byli sprowadzani tutaj z Prus, z Wielkopolski, z Hesji, z Saksonii, z Bawarii, sprowadzając się na te tereny, dostawali ziemię na tak zwaną wieczystą dzierżawę. Dlatego takie wsie nazywamy wsiami wieczystodzierżawnymi. Mówiąc krótko, chłopi mogli decydować, mimo że nie byli do końca właścicielami ziemi, mogli decydować o sprzedaży kawałków gruntów, zamianie gruntów, o podziale gospodarstw i właśnie już na początku XVIII wieku te wsie nazywano wsiami wieczystodzierżawnymi. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że ten teren, tak jak powiedziałem, leżał pomiędzy dwiema średniowiecznymi wsiami, mianowicie między Bychlewem i Czyżeminem, które wspominane były już w czasach późnego średniowiecza. Las Rydzyński, od którego Rydzyny wzięły nazwę, był lasem bartnym. Wspominano nawet o sporach pomiędzy mieszkańcami Bychlewa i Czyżemina, o sporach o barcie, które to miejsca oznaczano krzyżami i po prostu zbierano w barciach takich typowo leśnych, w pniach drzew, miód, z którego chłopi część musieli dostarczać na dwór biskupi. Dwór biskupi, czyli formalnie do zarządców dóbr biskupstwa krakowskiego w Pabianicach. Las Rydzyński, jak wspomniałem, wspominany był już w XVI stuleciu. Później pojawia się bardzo często jako Redzenie, Redzynie, Redzyny, Radzyny, Galąc, Redziny, Rydzyński i tak dalej. I pamiątką po tej nazwie jest, czy jakby konsekwencją tej nazwy jest, mało kto o tym wie, taka nazwa innej miejscowości, która nazywa się Wola Zaradzyńska, a kiedyś nazywała się Wolą Zarydzyńską. Mówiąc krótko, ona po prostu istniała na granicy tego lasu, czyli za Lasem Rydzyńskim, dlatego nazywała się Wolą Zarydzyńską. A jesteśmy w Rydzynach dlatego, że kolonie holenderskie powstawały w następujący sposób. Właściciel gruntu dawał jakby ogłoszenie, puszczał wici o tym, że chce zasiedlić jakiś teren. Głównie były to tereny leśne. Przyjeżdżał z przeludnionych Niemiec jakiś gospodarz z wsi, której byli chętni do przesiedlenia się na tereny właśnie centralnej Polski, nie tylko centralnej Polski, ale tutaj to osadnictwo było wyjątkowo rozwinięte w rejonie Pabianic, Znuńskiej Woli, później wyjątkowo rozwinięte Łodzi, Zgierza. W zasadzie większość wsi, która ma w sobie nazwę, Rydzyny są takim wyjątkiem, czyli jakieś Adolfowy, Edmundowy, Marianowy, Tereniny, Karolewy, to jest właśnie pamiątka kolonizacji pruskiej. I ten taki przedstawiciel z tej wsi przyjeżdżał, oglądał grunt, no i wracając do Niemiec, namawiał współmieszkańców z tej swojej przeludnionej wsi, żeby przyjechali tutaj razem z nim. Co więcej, ponieważ władze pruskie tak naprawdę wprowadziły nowoczesną geodezję, nie przyjeżdżał na grunt zupełnie nieznany, tylko już wówczas powstawała mapa, bardzo dokładna, wymierzona, gdzie wymierzone były działki, gdzie gospodarz wiedział, jaką część gruntu dostanie, że ta działka będzie miała na przykład 35 morgów, tak jak to było w Rydzynach, że duża rodzina dostanie 70 morgów. Co więcej, rządy pruskie popierały taką kolonizację i na początek, na czas przybycia do tej miejscowości pobierały wprawdzie od kolonisty kaucję po to, żeby on się nie mógł wycofać z tej podróży i nie zrezygnować z osadnictwa, ale dawały mu na przykład konia, krowę, pół tuzina kur, oprócz tej działki, czyli taką jakby wyprawkę na początek. No i te wozy, bo przecież nie było jeszcze pociągów, te wozy przez te tygodnie jazdy trafiały tutaj z Niemiec, dostawały tak zwaną wolniznę, gospodarze dostawali tak zwaną wolniznę, mieli prawo z tego lasu wycinać drewno pod swoje pola, a jednocześnie to drewno wykorzystywać na budowę domów. I na przykład to miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest cmentarz. Ten cmentarz też był zaplanowany od razu, kiedy powstawała ta wieś. Co więcej, na takim dzisiaj trochę podniszczonym gruncie, na którym, jak widzimy, trwa jakaś budowa, było również wyznaczone miejsce pod bardzo ważną instytucję, mianowicie pod szkołę wiejską. Prusacy przywiązywali dużą wagę do edukacji i oprócz szkoła wiejska była i cmentarz to były jakby dwa najważniejsze miejsca we wsi, bo ewangelicy w odróżnieniu od katolików nie chowali swoich zmarłych tylko i wyłącznie na cmentarzach parafialnych przy świątyniach czy w okolicach świątyń, ale tworzyli własne cmentarze w każdej większej wsi, w której mieszkali. No i ktoś tymi cmentarzami się musiał zajmować, a ktoś jednocześnie, jeśli nie było świątyni ewangelickiej, musiał się zajmować czymś, co bym nazwał edukacją religijną. W związku z czym był to nauczyciel wiejski. I w tejże szkole odbywały się również nabożeństwa, jednocześnie nauczyciel uczył religii i jednocześnie dbał o cmentarz, bo ta szkoła i w tych Rydzynach, i w położonych 3-4 kilometry stąd Pawlikowicach też istniała przy cmentarzu.
Czyli takie połączenie katechety z zarządcą cmentarza.
Tak dokładnie. Jednocześnie ta szkoła była takim pierwszym miejscem, nazwijmy to w cudzysłowie, imprez wiejskich. Pełniła po prostu funkcję szkoły, świątyni, miejsca zebrań wiejskich, domu kultury i tak dalej. I ta szkoła tutaj na pewno istniała, a świadczy o tym fakt, że kiedy przyszli na ten teren Rosjanie po Kongresie Wiedeńskim, to Rosjanie owszem popierali osadnictwo pruskie, które nadal trwało, ale nie mieli też nic przeciwko temu, żeby na tym terenie osiedlali się Polacy. I ta wieś, która liczyła już 60 czy około 60 czy 70 gospodarstw, zwłaszcza po uwłaszczeniu chłopów, zaczęła się polonizować. I w efekcie w dwudziestoleciu międzywojennym Polacy już w Rydzynach przeważali. Niemców było mniej, ale Rydzyny dalej pozostawały wsią niemiecką, po części oczywiście, i dalej Niemcy tu mieszkali. Natomiast byli to Niemcy, którzy, niektórzy z nich już słabo mówili po niemiecku, bo mieszkali po te 120-130, rodziny mieszkały po 120-130 lat. Co więcej, były małżeństwa mieszane, polsko-niemieckie, wieś żyła w miarę zgodnie. Oczywiście Niemcy mieli swoje święta, ewangelicy, katolicy mieli swoje święta, ale jedni uczestniczyli w świętach religijnych drugich. Tak jak powiedziałem, były małżeństwa, ale jeszcze w czasach carskich wybuchł konflikt o szkołę, ponieważ Polacy nie za bardzo chcieli się uczyć języka niemieckiego, a chcieli się uczyć języka polskiego. Byli tu Rosjanie, szkoła była teoretycznie rosyjska, ale trochę z przekorą, ponieważ nauka polskiego była utrudniona, ale Polacy mówili, dlaczego mamy się uczyć niemieckiego, skoro nie jesteśmy Niemcami. Nie mówię tu w podtekście, że woleli się uczyć rosyjskiego, bo tego rosyjskiego też nie chcieli się uczyć. I wtedy musiała powstać druga szkoła w Rydzynach. I była szkoła polska. Ta szkoła polska zresztą istniała, został wydzielony grunt. Na tym gruncie powstała też później jednostka ochotniczej straży pożarnej, w centrum wsi tam będziemy przejeżdżać. A w latach 30. powstała już murowana szkoła, bo pani o tym doskonale wie i słuchacze też wiedzą, że w dwudziestoleciu międzywojennym był już powszechny obowiązek edukacji, że likwidowano raczej szkoły religijne, one były jakby dodatkowe, natomiast wprowadzono szkoły powszechne i wybudowano w Rydzynach taką szkołę. Bodajże, o ile pamiętam, w roku 1934 zaczęto ją budować, w 1935 skończono. Architektem, który wybudował tą szkołę, którą zaprojektował tą szkołę, był Radosław Hans, architekt pabianicki. Ta szkoła do chyba lat 70. czy 80. była typowo szkołą wiejską, później została włączona do zespołu szkół w Pawlikowicach. No niestety ostatnio ją rozebrano, bo już od paru lat była pusta, jest po niej miejsce przy głównym skrzyżowaniu. Ale wróćmy na sam cmentarz. Na cmentarzu, jak pochodzimy sobie i pooglądamy tutaj nagrobki, to mamy nagrobki takie typowo lastrykowe. Proszę zobaczyć na datę 1938 Berta Litkę Geboren-Pudrycka, czyli Berta Litkę z domu Pudrycka. Tu spoczywa w Bogu moja ukochana córka i matka czyjaś tam, żyjąca 38 lat. Cmentarz w Rydzynach jest jednym z najlepiej zachowanych cmentarzy ewangelickich w okolicach Pabianic. Na tym cmentarzu, tak jak mówiłem wcześniej, można znaleźć nazwiska dawnych mieszkańców Rydzyn, wśród nich założycieli, tych, którzy znaleźli się wśród 21 założycieli najstarszej części Rydzyn, czyli tej części, którą widzimy stąd po prawej stronie na wschód. To jest właśnie najstarsza część Rydzyn. I wśród tych mieszkańców była też rodzina Pudryckich. Przybyli z terenu ówczesnych Prus. Co ciekawe, rodzina Pudryckich jest jakby sprawcą tego, potomkowie tych Pudryckich, którzy przybyli tutaj na początku XIX wieku, jest sprawcą tego, że ten cmentarz nadal istnieje i jest zadbany. Ponieważ żyją jeszcze członkowie rodziny Pudryckich, którzy, mówiąc krótko, nie chowają swoich zmarłych na jakichś innych cmentarzach ewangelickich poza Rydzynami, tylko chowają ich właśnie tutaj. A polskie prawo mówi o tym, że cmentarz nie może być zamknięty, jeśli istnieją pochówki dokonane wcześniej niż 50 lat. Czyli mówiąc krótko, jeżeli ktoś został pochowany, tak jak widzimy tutaj w 2008 roku, to ten cmentarz może być zlikwidowany według polskiego prawa dopiero w 2058 roku. A skądinąd wiemy, że żyją jeszcze inni potomkowie z tej rodziny i jest bardzo prawdopodobne, że wybrali sobie to miejsce właśnie na miejsce swojego wiecznego spoczynku. Natomiast to właśnie z rodziny Pudryckich pochodzą jakby najstarsze nagrobki, które znajdują się na tym cmentarzu i przejdziemy teraz, pokażę pani dwa takie nagrobki. Jesteśmy właśnie w takiej grupie nagrobków, gdzie widzimy stare kamienne nagrobki ozdobne. Co ciekawe, część z nich została wykonana w znanej pracowni kamieniarskiej Fibigera. Czyli mówiąc krótko, tworzyli je kamieniarze, którzy znali się na rzeczy. Nie były to takie proste konstrukcje. Te nagrobki są pięknie zachowane. Zwykle są to takie masywne postumenty z krzyżem i oczywiście z inskrypcją w języku niemieckim.
I z taką ozdobną czcionką.
Tak, tak. Tu mamy napis po niemiecku. Tu spoczywa w Bogu nasz ukochany ojciec Samuel Pudrycki, który urodził się w 1823 roku, a zmarł w 1899. Samuel Pudrycki był właśnie chyba jedną z pierwszych osób, bo urodził się w roku 1823, jedną z pierwszych osób, która urodziła się już tutaj na miejscu z pokolenia Pudryckich, którzy przybyli właśnie z terenu Prus. A ostatnio, niestety jest teren bardzo zarośnięty, odkryto tu jeszcze starszy nagrobek Anny Pudryckiej z 1800, o ile dobrze pamiętam, 73 roku, czyli mamy tutaj po prostu nagrobki może nie tyle założycieli, ale pierwszych potomków założycieli dawnej wsi Rydzyny. Nagrobków na tym cmentarzu dużo dzisiaj nie ma, natomiast z pewnością pochowano tu sporo osób, ponieważ Rydzyny w szczytowym okresie liczyły nawet 700-800 mieszkańców i większość z nich była chowana właśnie tutaj. Oczywiście część wyjeżdżała z Rydzyn, żeniąc się czy wychodząc za mąż za ewangelickich lub też później polskich mieszkańców takich wsi jak Pawlikowice, Hermanów, Terenin. Stąd te nazwiska się mieszały. I na przykład Sturzbecherów czy Pudryckich możemy spotkać też w innych miejscowościach, mimo że nie byli założycielami gospodarstw tamtych. Po prostu te nazwiska przeszły ze wsi do wsi poprzez różnorodne małżeństwa w różnym okresie. W każdym razie na tej przestrzeni pomiędzy Rydzynami, Pawlikowicami, Pabianicami, lasem rydzyńskim, który widzimy tam w oddali na południu i lasem karolewskim, który jakbyśmy się trochę wznieśli do góry, zobaczylibyśmy na zachodzie. Od końca XVIII wieku, w zasadzie po lata 50. powstało 6-7 takich kolonii. Były to nie tylko Rydzyny i Pawlikowice, o których wspominałem, te są najstarsze, ale był to też Karolew, Hermanów, Terenin, Jadwinin i, o ile pamiętam, Władysławów też po części zamieszkany był przez osadników niemieckich. Tam nie ma takich pamiątek, tam nie ma cmentarzy ewangelickich. Cmentarz ewangelicki jest, tak jak powiedziałem, w Pawlikowicach, przy czym ponieważ Pawlikowice zostały zasiedlone po II wojnie światowej przez dużą grupę Polaków, Polacy tam zresztą mieszkali też przed II wojną światową, część tego cmentarza niestety została zniszczona, a teren rozbudowany wprawdzie został przekształcony na cmentarz rzymskokatolicki. Natomiast tam jeszcze pośród nagrobków katolickich, rzymskokatolickich, odnaleźć można nagrobki z nazwiskami niemieckimi, ale dzisiaj są to głównie nagrobki z rodzin mieszanych.
A tutaj widzę w tych chaszczach jeszcze nagrobek w trochę innym stylu.
Tak, cmentarz, na którym się znajdujemy, był w roku 1914 linią obrony wojsk rosyjskich. Kiedy byliśmy w Pawlikowicach, mówiliśmy o bitwie pawlikowickiej i o wydarzeniach z początku grudnia 1914 roku, kiedy toczyły się bardzo ważne bitwy, szczególnie bitwa pawlikowicka, która tak naprawdę otworzyła Rosjanom drogę do Pabianic. I tu na tym cmentarzu rydzyńskim, obok nagrobków ewangelickich, mamy co ciekawe dwa nagrobki rosyjskich żołnierzy, którzy bronili się na granicy zalesionego cmentarza ewangelickiego w Rydzynach i zostały po nich takie wykonane zresztą później dopiero przez Niemców dwa nagrobki, na których napisano Russischer Krieger albo Drei Russischer Krieger, czyli trzech rosyjskich żołnierzy, prawdopodobnie poległych 5 grudnia 1914 roku, już po tym, jak miała miejsce w dniach 3-4 grudnia bitwa pawlikowicka i Rosjanie i Niemcy, kierując się na wschód, zaatakowali Rydzyny. To zresztą też jest bardzo ważna data dla Rydzyn, ponieważ Rydzyny, które jeszcze w okresie międzywojennym, ponieważ zachowały się odkryte przeze mnie zdjęcia przedwojennych Rydzyn w jednym z archiwów niemieckich, kiedy te Rydzyny były jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym drewnianymi, mówiąc krótko, była tutaj drewniana zabudowa, one zostały po tej bitwie lub w końcowej fazie tej bitwy zbombardowane przez wojska niemieckie. Wskutek tego drewniana zabudowa Rydzyn w większości spłonęła. I z tej dużej wsi, liczącej, tak jak mówiłem, przynajmniej 70 gospodarstw, do dnia dzisiejszego zachowało się tylko kilka domów drewnianych, ale takich, które pamiętają przynajmniej początek XX wieku. Po drodze, jak będziemy jechać w kolejne miejsce, pokażę te domy. Natomiast te dwa niewielkie nagrobki, są to tak zwane stele, czyli nagrobki pionowe, wykonali już Niemcy po przejściu frontu i postawili na mogiłach, które najprawdopodobniej powstały w taki sposób, że pochowano Rosjan w miejscu, w którym zginęli, czyli mówiąc krótko, w okopach.
Jedziemy w takim razie dalej. Jeżeli chodzi o ten las rydzyński, mówił pan, rozciągał się na bardzo duże tereny.
Tak.
Czy jakąś działalnością się tutaj parano jeszcze?
Las rydzyński, powiedziałem, że pomiędzy Bychlewem, Pabianicami, a miejscowością Czyżemin rozciągała się bardzo duże połacie lasów. Ciekawostką jest to, że na przykład Las Miejski w Pabianicach kiedyś stanowił jedną całość z Lasem Rydzyńskim. Las miał dużo większy zasięg, jego północna granica była bliżej Pabianic. Ale w tym lesie istniały też miejsca, które były zamieszkane. Nie przez duże grupy ludności, nie były to wsie, ale były to osady młyńskie. Mówiąc krótko, miejsca, w których stał młyn nad lokalnym potokiem, lokalnym strumieniem, i do takiego jednego z takich miejsc właśnie teraz się udamy. Wychodząc z cmentarza, przy drodze asfaltowej, która łączy wszystkie części Rydzyn, zapewne zobaczyła Pani taką tablicę drewnianą, na której znajduje się kilka zdjęć, mapka, dwie mapki akurat tam się znajdują. Na tej mapce zaznaczony jest właśnie cmentarz ewangelicki w Rydzynach i lokalizacja dawnej szkoły. Takie tablice w Rydzynach stoją 3, a w okolicach Pabianicach ich 12. Zostały postawione przez gminę Pabianice 2 czy 3 lata temu i przedstawiają ciekawe miejsca w okolicach Pabianic, takie jak cmentarze ewangelickie, historie poszczególnych wsi, polskich wsi, wsi właśnie powstałych podczas kolonizacji pruskiej, osad młyńskich, młynów, folwarków, które znajdowały się kiedyś na terenie gminy Pabianice, w okolicach Pabianic, zwykle powstających właśnie w dobrach kapituły krakowskiej. Jadąc do miejsca, w którym teraz jesteśmy, widzieliśmy też taką tablicę w miejscu, gdzie stała wspominana przeze mnie wcześniej rydzyńska szkoła.
I są tutaj też mapy takie archiwalne.
Tak, bo mówiłem wcześniej o tym, że zanim powstała wieś Rydzyny, tereny te były porośnięte lasem. Tym lasem, o którym mówiliśmy, Las Redzeń czy Las Rydzyński. I mówiłem o tym, że pomiędzy Bychlewem a Czyżeminem w zasadzie nie było wsi. Wsi rzeczywiście nie było. Natomiast nad potokami, nad strumieniami istniały osady młyńskie, których powstanie znacznie wyprzedzało powstanie wsi kolonizacji pruskiej. Jesteśmy teraz w tym momencie na granicy Rydzyn i dawnej osady młyńskiej Biesaga. Ta osada młyńska funkcjonowała, miejsce, nie wiemy jeszcze, czy był tu młyn, ale samo miejsce po raz pierwszy pojawia się już w 1393 roku w dokumencie związanym z fundacją parafii w Pabianicach. Po prostu wspomniano o tym miejscu. Natomiast o samym młynie wspomniano po raz pierwszy jako o młynie zwanym Chachuliną w 1677 roku jako jednym z 25 młynów w dobrach pabianickich. Mówiąc krótko, nad potokami, takimi jak Bychlewka, bo tutaj właśnie w okolicy przepływa taki potok Bychlewka, to jest dopływ do Brzynki. Dobrzynka z kolei to jest rzeka, nad którą leżą w Pabianice i ona wpada w rejonie Łaskowic do Neru. Te tereny, tak jak mówiłem, były własnością kapituły krakowskiej i kapituła czerpała zyski z osad młyńskich, które były powierzane młynarzom, ale te młyny mieliły zboże, wytwarzały kaszę, również na potrzeby dworu pabianickiego, czyli mówiąc krótko, część swojej produkcji przeznaczały dla gospodarzy, ale chyba większa część trafiała na dwór biskupi, no bo biskupi też potrzebowali mąki, kaszy, przecież ktoś to musiał produkować. Jesteśmy w pobliżu miejsca, gdzie istniał młyn Biesaga. Co ciekawe, był to młyn, którego data powstania nie jest znana. Z pewnością nie był to jeden młyn, tylko kolejne budowle następujące po sobie. Ten młyn Biesaga istniał tutaj jeszcze po II wojnie światowej. Najprawdopodobniej spłonął, ponieważ na zachowanym, co ciekawe, do dziś domu młynarza znajdują się ślady spalenizny. Ta spalenizna pochodzi prawdopodobnie właśnie z płonącego młyna. Ale wróćmy do powstania tego młyna. Mianowicie nad Bychlewką, potokiem, który ma kilka kilometrów długości, zaczyna się w rejonie położonej stąd na południe Huty Dutowskiej, były zaznaczone na starych mapach 3 koła młyńskie. Jedno koło młyńskie w półtalarku, gdzie na pewno istniał młyn, drugie koło młyńskie w Biesadze, a trzecie koło młyńskie na Potaźni. Skądinąd wiemy, że ze starych dokumentów wiemy, że w Półtalarku i w Biesadze istniały młyny, natomiast na Potaźni istniała fabryka potażu, czyli mówiąc krótko, nawozu ówcześnie używanego w rolnictwie i musiała też posiadać jakiś napęd, bo nie zawsze, jeśli widzimy koło młyńskie na mapie, nie zawsze oznacza to, że był tam młyn. Koła młyńskie napełniały też tartaki, folusze, jak również małe fabryczki. Po prostu to było jeszcze w czasach, kiedy nie było maszyn parowych turbin elektrycznych, więc skądś czerpano napęd. Napęd dawała, jedyny możliwy wówczas, dawała woda. Jak pisze Baruch, Maksymilian Baruch, autor pierwszej monografii okolic Pabianic, i można powiedzieć, że do dziś chyba najlepszego przewodnika po okolicach Pabianic, mimo że ta monografia powstała w roku 1903 i niedługo będzie liczyć 120 lat, uzupełnienia do niej powstały w latach 30., taka jakby druga część. Autor jej, czyli Maksymilian Baruch, napisał, że młyn Biesaga był jednym z 25 młynów położonych na terenie państwa pabiańskiego. Właśnie to on podaje tą informację o 1677 roku jako pierwszej wzmiance. I skąd inąd wiemy, znalazłem to w amerykańskich, żeby było ciekawe, źródłach, że tym młynem przez prawie 300 lat zawiadowała jedna rodzina, która prawdopodobnie wzięła i nazwisko właśnie od tego miejsca, rodzina Biesagów, bo wie pani o tym doskonale, że kiedyś nie było nazwisk, mówiło się Tomasz z Biesagi. I mamy tu wymienionych po kolei Stanisława, syna jego, wnuka Jędrzeja, prawnuków Tomasza, Pawła, Andrzeja, Jana oraz Walentego, wszystkich zapisywanych jako Biesagów. Członkowie tego starego młynarskiego rodu zresztą wiązali się, bo to było ogólnie przyjęte, z kobietami lub z mężczyznami z innych rodów młynarskich. A ponieważ młynów było dużo, więc występowała taka mieszanka. Młynarz obok karczmarza i obok sołtysa to była taka elitarna postać we wsi, prawda? Czy w osadzie młyńskiej. I on zwykle wydawał swojego syna czy swoją córkę również za przedstawiciela zawodu młynarskiego. Było to mile widziane, poza tym następowało łączenie majątków. To stąd młynarze byli bogaci. W każdym razie ten młyn Biesaga jest takim młynem, który, tak jak powiedziałem, istniał do prawdopodobnie końca lat 40. czy początku lat 50. XX wieku, spłonął, ale był jednym z najdłużej funkcjonujących młynów. I ta osada młyńska Biesaga była kiedyś odrębnym organizmem. Skąd to wiemy? Ponieważ na mapie, którą tutaj zresztą na tej tablicy mamy jej kopię, na mapie sporządzonej, o ile dobrze pamiętam, w 1820 roku, mamy dokładny plan, właśnie zrobiony już przez geodetów według, proszę bardzo, podpisany geometra W. Bergeman. Plan jest wprawdzie po polsku, opis po polsku, mapa rozległości gruntów należących do młyna Biesaga, tutaj zapisanego, położonego w ekonomii rządowej Pabianice. Bo nie powiedziałem o jednej rzeczy, mianowicie, że kiedy weszli tu Prusacy, a później rządzili tu Rosjanie, to dobra kościelne zostały, tak mówiąc najprościej, znacjonalizowane. Odebrano biskupstwu krakowskiemu dobra pabianickie, natomiast zachowano podział na klucze. Dobra pabianickie były podzielone na 12 kluczy. Te klucze dzierżawiono. Zanim stały się prywatną własnością w drugiej połowie, zostały wykupione, zanim po prostu stały się własnością prywatną, to wcześniej były dzierżawione w ramach tak zwanych dóbr ekonomii rządowych. Czyli mówiąc krótko, było to jakby duże gospodarstwo rządowe. Wiadomo, że chłopi jeszcze wtedy nie mieli ziemi. Natomiast ktoś dostawał ten grunt w zarządzanie, nie był nie na własność. I właśnie ta Biesaga znajdowała się w ekonomii rządowej Pabianice i w 1820 roku, po raz pierwszy w 1806 roku wykonano mapę tej ekonomii rządowej i tej osady. Te mapy zachowały się do dzisiaj, żeby było ciekawiej, w bardzo, może nie w bardzo dobrym stanie, ale w pełnym stanie w Archiwum Głównych Akt Dawnych. Nawiązują zresztą do nieco starszych map wykonanych przez Pieniążka. To był taki geometra, który praktycznie pod sam koniec istnienia państwa pabiańskiego wykonał wszystkie mapy tych kluczy. Natomiast mapy osad, już takie typowo geodezyjne, powstały w latach 20., 30. XIX wieku i mamy tutaj taką mapę osady młynarskiej, gdzie zaznaczony jest staw, rola młynarska, łąki, zarośla, główne drogi. Mapa jest wymierzona, na pewno istniała do niej jakaś tabela, gdzie wymieniono powierzchnię poszczególnych części osady młyńskiej. I cóż, te osady młyńskie istniały jeszcze jako oddzielne organizmy, bo w dwudziestoleciu międzywojennym i osady młyńskie, młynarskie, i folwarki były organizmami oddzielnymi. Dlaczego? Dlatego, że wsie były już własnością włościan, tak często zapisywane, że po prostu były to grunty typowo włościańskie, czyli mówiąc krótko chłopskie, a folwarki miały jednak prywatnych właścicieli. I zapisywane w spisie powszechnym na przykład w 1921 roku folwarki i osady młyńskie są jeszcze wydzielone. Czyli na przykład jeśli we wsi był młyn, obok wsi był młyn, był zapisany oddzielnie, oddzielnie była podawana liczba jego mieszkańców, oddzielnie powierzchnia. Tam są jeszcze inne dane typu odległość od miasta powiatowego, od kolei żelaznej i tak dalej. W każdym razie osada młyńska Biesaga, gdzie jak zapisano w starych źródłach w 1677 roku, istniał tu młyn jako korzecznik mały na strudze z błot idącej z huty wsi Dutowskiej. Mówiłem, na początku huty Dutowskiej, pod hutą Dutowską jest źródło Bychlewki. Tutaj tego nie widzimy, ale Las Rydzyński leży na wzgórzach, na piaszczystych wzgórzach, które nazywamy czasami Wysoczyzną Bełchatowską, czasami Pagórami Tuszyńskimi. Tu są wzgórza, które mają wysokość 240-230 metrów, co w porównaniu z położeniem Pabiańcy jest około 40-50 metrów wyżej. Mamy takie górki, to są przeważnie wydmowe wzgórza. Co ciekawe, te pagóry bełchatowskie czy pagóry tuszyńskie są działem wodnym bardzo ważnym w Polsce, ponieważ tu przebiega główny dział wodny Polski. Mówiąc krótko, rzeki, które płyną, czy strumienie, które płyną na zachód, płyną do Odry, a te, które płyną na wschód, płyną do Wisły. Także to jest tak zwany dział wodny pierwszego rzędu, ale to takie geograficzne określenie. W każdym razie ta osada młyńska, co ciekawe, i o tym można w zasadzie zrobić oddzielną audycję, w 1873 roku, podobnie jak inne młyny i osady wieczystodzierżawne, takie jak Harzew, Łaskowice, Młodzieniaszyk i Grzywienna, czyli młyny i osady folwarczne, często z istniejącą na ich terenie cegielnią, stały się własnością drugiego pod względem bogactwa przemysłowca pabiańskiego Rudolfa Kindlera, który wybudował w centrum Pabianic, centrum Nowego Miasta, dużą fabrykę. Był jednym z królów pabiańskiej bawełny. On się niedługo później pozbył tych gruntów. W każdym razie mówiłem o Rydzynach jako wsi liczącej 700 mieszkańców, 60, 70, czasem może nawet 80 gospodarstw. Sama osada Biesaga, osada młyńska, liczyła tylko 19 mieszkańców, czyli była to praktycznie rodzina młynarza i prawdopodobnie robotnicy, którzy w tym młynie pracowali, i tylko 81 mur gruntów, czyli mniej więcej 40 hektarów. Natomiast to zostało jako pamiątka po tej osadzie młyńskiej. Wspominałem wcześniej, że młyna nie mam. On stał po prawej stronie drogi do innej kolonii niemieckiej, Półtalarek, która leży na południe od Pawlikowic. Natomiast obok niego zachował się drewniany dom, zamieszkany do dzisiaj, drewniany dom młynarski, najprawdopodobniej z końca XIX, początku XX wieku. Natomiast po drugiej stronie zachował się staw. Staw jest teraz za ogrodzeniem, jest własnością prywatną. Nie można tam wejść nad ten staw, ponieważ cały kompleks jest ogrodzony. Natomiast powiem pani jako ciekawostkę, że gazety pabianickie z dwudziestolecia międzywojennego zapraszały nad ten staw jako miejsce regat kajakowych, zawodów sportowych i miejsce, gdzie można było się nauczyć pływania kajakiem. I co więcej, tą atrakcyjność tego miejsca wykorzystano w taki sposób, że wybudowano tutaj willę letniskową, piękną drewnianą willę letniskową, która się uchowała od bombardowań podczas I i II wojny światowej. Ta willa powstała po I wojnie światowej, ale jak mówiłem, drewniane domy były niszczone tu podczas I i II wojny. Ta willa powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, uchowała się w czasie II wojny i stoi dzisiaj dom pomalowany na zielono, który zobaczymy za chwilę, jak będziemy jechali do ostatniego dzisiaj miejsca w Lesie Rydzyńskim, gdzie opowiem o samym Lesie Rydzyńskim, czyją był własnością, jakie były jego dzieje, co się w nim działo i co jest w nim dzisiaj. Tak jak wspomniałem wcześniej, osada Młyńska Biesaga powstała w Lesie Rydzyńskim, istniała prawdopodobnie w XIV-XV wieku, a na pewno jako miejsce zamieszkane, nie wiemy jeszcze, czy był tutaj młyn, natomiast ten młyn na pewno był w wieku XVII. Same Rydzyny zaczęły powstawać w Lesie Rydzyńskim na przełomie XVIII i XIX wieku. Natomiast las oczywiście istniał wcześniej. Las był niezamieszkały i las był własnością również biskupów krakowskich, zarządzany przez zarządców państwa pabieńskiego. I w tym lesie dzisiaj znajdują się różne pamiątki w przeszłości tego lasu. Albo związane z faktem, że właścicielem tego lasu był po likwidacji dóbr kapituły krakowskiej, po ich upaństwowieniu, byli rosyjscy generałowie, którzy dostawali takie duże majątki leśne i folwarki jako tak zwane majoraty. Nie były ich własnością, ale oni z nich korzystali i mogli użytkować. Albo też wykupywali je prywatni właściciele. I jeśli chodzi o Las Rydzyński, to najprawdopodobniej jego właścicielem był generał major Gorbatowski, o którym niewiele wiemy, oczywiście rosyjski generał, który dostał prawdopodobnie za zasługi, ponieważ żołnierze rosyjscy dostawali takie majątki za zasługi, przeważnie w tłumieniu polskich powstań. A później właścicielem tego majątku, dużego majątku Lasu Rydzyńskiego i osady leśnej Rydzyny był Meller Zakomelski. I to też był rosyjski wojskowy. I od tego Mellera Zakomelskiego, który uzyskał ten majątek w roku 1866 za zasługi ukazem carskim, za zasługi położone w czasie powstania styczniowego, gdzie w tym ukazie zapisano, że dostał dobra o wielkości 5229 murg, czyli to było, proszę Pani, około 25 km kwadratowych. To była wielka powierzchnia majątków, składało się na nią 7 folwarków i właśnie duża połać Lasu Rydzyńskiego o powierzchni prawie 2,5 tysiąca murg. I on w roku jego syn w roku 1909, mimo że nie była to jego własność, sprzedał ten majątek łódzkiemu fabrykantowi Karolowi Eizertowi. Eizert nabył ten majątek. Sprzedawcą był syn Mellera Zakomelskiego, również zasłużony w tłumieniu zrywów narodowościowych dokonywanych przez Polaków, a konkretnie wsławił się, chociaż to nie jest dobre słowo, zasłynął faktem, że tłumił powstanie 1905-1907 w guberniach nadbałtyckich. I ze sprzedażą tego majątku łączy się fakt, że w 1909 roku tenże Meller Zakomelski sprzedał ten majątek Eizertowi, a w 1911 wytoczono mu proces, że sprzedał ten majątek nielegalnie, jednak w nieznanych okolicznościach proces ucichł, a Eizert pozostał właścicielem tego majątku. Podobno sprzedał ten majątek za 200 tysięcy rubli, co było kwotą ogromną, bo za 3 ruble można było konia kupić, to można sobie wyobrazić, jakie to były pieniądze. I Eizert stopniowo dokupywał tereny leśne, stając się ich właścicielem. Posiadał nie tylko majątek rydzyński, ale majątek dutowski. Był też właścicielem folwarku w Dutowie, był właścicielem dworu w Hucie Dutowskim, także posiadał bardzo szeroką połać lasów podpabianickich. I co ciekawe, można powiedzieć, że lasy w czasach rosyjskich, w cudzysłowie, czyli w czasach właścicieli rosyjskich, były trzebione, były niszczone, wycinano co cenniejsze drzewa, buki, dęby wiekowe i tak dalej. Natomiast ten kapitalista Eisert, wbrew temu, co się później mówiło po nacjonalizacji majątków, po reformie rolnej 1945 roku, ten las odnowił. Nawet leśnicy przyznają, że dzięki Eisertowi ten las nie został do końca zniszczony. Eisert wprowadzał taką jakby zasady racjonalnej gospodarki leśnej. Co więcej, utworzył prywatne nadleśnictwo, bo przed wojną, o tym nie wiemy, dzisiaj mamy lasy państwowe, ale przed wojną były też nadleśnictwa prywatne. Czyli mówiąc krótko, duże kompleksy leśne też miały swoich leśników i gajowych. Zarządzał tymi lasami w sposób zorganizowany. Oczywiście, że czerpał z nich zyski. Były osady, nazwijmy tartaczne, które pozyskiwały drewno, ale robiono to w sposób umiejętny i po prostu te lasy dostarczały nie tylko drzewa, drewna, ale na przykład owoców leśnych. Eisert zezwalał na pozyskiwanie drewna i na przykład jagód, ale trzeba było kupować bilety do lasu. Była taka opłata, bo ci, którzy robili to na własną rękę, nie wnosząc opłat, mieli dość szybko przez gajowych i ich pomocników wygarbowaną skórę. Natomiast my przyjechaliśmy tutaj w inne miejsce, które powstało też w czasach, kiedy Eisert był właścicielem, mianowicie prawdopodobnie w 1914 czy 1915. Jesteśmy w kolejnym miejscu, no bo ja jak już jeżdżę po okolicach Pabiańska, za każdym razem muszę pokazać jakieś miejsce związane z I wojną światową. Jesteśmy na cmentarzyku, który ma taką historyczną nazwę Półtalarek. Półtalarek to jest też nazwa osady młyńskiej, która istniała trochę wyżej na rzece Bychlewce, wyżej osady Biesaga. Półtalarek jest dzisiaj częścią Huty Dutowskiej, tam już śladu po młynie nie ma. Natomiast ten Półtalarek w literaturze takiej historyczno-militarnej pojawia się też jako miejsce pochówku żołnierzy rosyjskich. Istnieje tu rzeczywiście mogiła, do której możemy podejść. To jest mogiła 7 nieznanych żołnierzy rosyjskich, którzy najprawdopodobniej zginęli również w dniu 5 grudnia 1914 roku podczas bitwy, w zasadzie może nie podczas, ale na koniec bitwy pawlikowickiej, kiedy Niemcy przebili się już przez Pawlikowice, zdobyli Pawlikowice. Pawlikowice i ten cmentarz, na którym kiedyś byliśmy, mamy około 2 kilometry stąd, dokładnie w tym kierunku. Ten fragment lasu, który tutaj widzimy, to jest Las Dąbrowa. Tu też toczyła się bitwa konkretnie 3 grudnia 1914 roku. Natomiast w rejonie Huty Dutowskiej, osady Półtalarek i osady Młyńskiej Biesaga, Niemcy dotarli w dniu 5 grudnia i to jest prawdopodobnie pamiątka. Widzimy tutaj taką niewysoką wydmę, na której najprawdopodobniej był okop rosyjski, czyli linia obrony rosyjskiej. Niemcy atakowali z zachodu, Rosjanie stali po wschodniej stronie. Jesteśmy po wschodniej stronie drogi zresztą do Bełchatowa. Prawdopodobnie tu było jakieś miejsce obrony. Ci żołnierze zginęli w tym miejscu i stąd w środku lasu pochowano ich, mogiła, w tym miejscu, w którym zginęli, i stąd jest mogiła. Nie wiemy, czy tych, niestety nie ma literatury dostępnej do tego miejsca. Nie wiemy, czy to jest jedyna mogiła, jaka tu była, czy więcej. Natomiast wiemy na pewno, że druga płyta, która tam leży, na której stoją znicze, opisywana w różnego rodzaju źródłach jako mogiła oficerska, z pewnością tą mogiłą nie jest, ponieważ jest to część tego nagrobka połamanego, wyciągnięta na zewnątrz i położona i niesłusznie opisywana jako mogiła oficerska. W każdym razie, co ciekawe, po tej stronie drogi do Bełchatowa, czyli z Pabiańc do Bełchatowa, spoczywają w zasadzie już tylko Rosjanie. I teraz gdybyśmy pojechali na północ, tą drogą szutrową, to jest droga leśna, i zakręcili w lewo, dojedziemy do trasy powrotnej do Pabianic, a jeśli pojedziemy w prawo, to dojedziemy do Rydzyn, tylko przez las, właśnie taką drogą leśną, a wyjedziemy na leśnym parkingu w Lesie Rydzyńskim. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby tutaj dojechać. To jest bardzo blisko Pabianic, 6-7 kilometrów na południe, południowy wschód. Piękne miejsce, duże kompleksy leśne. Nie tak duże jak Las Grotnicki, ale bardzo fajne, ciekawe miejsce. Są tu też trasy biegowe. takie trasy do Nordic Walking wyznakowane na drzewach. Jeżeli się wjedzie w ten las, my dzisiaj tam nie byliśmy, bo tam musielibyśmy długo dojść. Znajdziemy na przykład obelisk poświęcony żonie Eizerta, Ellen Christensen Dunce, ponieważ Eizert był honorowym konsulem duńskim. Znajdziemy wieżę obserwacyjną leśnictwa, nadleśnictwa Kolumna, stojącą właśnie na najwyższym wzniesieniu, mającym 240 bodajże 3 czy 6 metrów. No i znajdziemy jeszcze jakieś stare zabudowania leśnictwa, ja nazywam to willą leśną, a gdybyśmy pojechali bardziej na południe, to znajdziemy dawny dwór Eizerta w Hucie Dutowskiej, znajdziemy majątek w Dutowie, gdzie istnieje gorzelnia, w której zachowało się pierwotne wyposażenie, przy dużym szczęściu można tam wejść, byłem tam chyba ze 2 czy 3 lata temu, oraz park w Dutowie, który też należał do Eizertów.